Rozdział 10. Bez wyjścia. Lorkin leżał na twardej, zimnej podłodze celi i próbował nie słuchać, jak Sahakanka usiłuje złapać oddech. Nawet nie wiem, jak ma na imię, pomyślał. Powinien przynajmniej poznać imię kobiety, która musi przez niego tyle wycierpieć. Nie tylko przeze mnie, ale i dla zdrajców, upomniał się. Nie był jednak w stanie zadać jej tego pytania, skoro nie zamierzał jej uzdrowić. Gdyby to zrobił, przesłuchujący go Ashaki, torturowałby ją od nowa. Jeśli tego nie zrobi, dziewczyna może umrzeć. A wtedy Sahakanin znajdzie kolejną niewolnicę. Na początku Lorkin tłumaczył sobie, że lepiej by ucierpiało, czy zginęło jak najmniej osób. Kiedy jednak do niej podszedł, syknęła, by trzymał się z daleka. Podobnie jak wtedy, gdy chciał wyjaśnić, że mógłby przynajmniej uśmierzyć ból. Gdyby chciała umrzeć, znajdując takie wyjście z sytuacji, w jakiej się znalazła, powinien uszanować jej decyzję, mimo że nie mogła go powstrzymać, gdyby postanowił ją uzdrowić. A może w końcu ból będzie nie do wytrzymania i sama poprosi go o pomoc. To był bardzo długi dzień. Jedna okropność goniła drugą. Czas wlókł się do tego stopnia, że Lorkin w ogóle nie potrafił określić, ile to wszystko trwało. Chwilami czuł się niczym uwięziony w niekończącym się koszmarze. Ashaki nie wyglądał na zmęczonego swoim zajęciem i nie zanosiło się na to, by skończyły mu się pomysły na zadawanie jak największego bólu przy jak najmniejszych obrażeniach. Lorkin był świadkiem scen, których nigdy nie zapomni. Usłyszał dźwięki, które będą prześladowały go do końca życia. Musiał znosić zapachy, których żadna cywilizowana osoba nigdy nie poczuje. Wiedział, że nie będzie w stanie zasnąć, a jednak próbował. Wreszcie się poddał i tylko udawał, że śpi. Gdy z miejsca, w którym leżała niewolnica, dobiegło go zniekształcone syknięcie, natychmiast zaczął nasłuchiwać, a serce waliło mu jak młotem. Powiedział sobie, że dziewczyna w ten sposób jedynie daje upust cierpieniu, ale odgłos się powtórzył. Powoli i z oporami odwrócił się w jej stronę. Leżała na boku, zwinięta w kłębek, obejmując złamaną rękę. Wpatrywała się w niego szeroko otwartymi oczami. Gdy ich spojrzenia się spotkały, poruszyła ustami i choć nie wydała z siebie żadnego dźwięku, słowa były oczywiste, jakby przekazała mu je w myślach. Zamarł, uświadomiwszy sobie, czego chciała. Zabij mnie. Wpatrywał się w nią z niedowierzaniem. A jednak mógł w to uwierzyć. Śmierć to jej jedyna droga ucieczki. Jeśli tylko mi pozwoli, mogę uśmierzyć ból, ale to tylko fizyczny aspekt tortur. Nie powstrzymam przerażenia, upokorzenia i strachu, ale... Żołądek mu się ścisnął. Nie mogę jej zabić. Poczucie winy nasiliło się. Odwrócił wzrok. To wszystko moja wina. Pokręcił głową. Nie, nie moja. Ale nie mogę udawać, że choć częściowo nie jestem odpowiedzialny za wszystko, przez co musi przechodzić. Gdybym tylko mógł zrobić cokolwiek. Cokolwiek? Przecież nigdy nikogo nie zabiłem. Potrafiłbym to zrobić, gdybym musiał bronić siebie lub innych. Ale zabicie kogoś, kto nie chce nikogo skrzywdzić, jest złe. Powtórzyła nieme błaganie. Przypomniał sobie słowa matki, które usłyszał dawno temu. Jako uzdrowiciele wiele możemy zrobić, by zapobiec śmierci. Jednak nasze ograniczenia mogą się niekiedy kłócić z naszymi powinnościami. Gdy nie można kogoś uratować i taka osoba pragnie śmierci, utrzymywanie jej przy życiu ociera się z okrucieństwem. Odgłos drżącego oddechu niewolnicy utwierdzał go w przekonaniu, że nie mógł jej pozwolić cierpieć bez nadziei na ucieczkę. Jak miałbym w ogóle to zrobić? Ashaki, który strzegł ich celi, siedział przed jej wejściem i ich obserwował. Gdyby Lorkin chciał coś zrobić, musiałby być na tyle delikatny i ostrożny, by nie zwracać na siebie uwagi. Nie wierzę, że w ogóle się nad tym zastanawiam. Śmierć niewolnicy w końcu zostanie zauważona. Co zrobią, gdy się dowiedzą, że to Lorkin ją zabił? Poczuł perfidną ulgę, gdy uświadomił sobie, jaka jest odpowiedź. Jest własnością króla albo kogoś innego. Nie wiem, jak poważnym przestępstwem jest zniszczenie czyjejś własności, ale zdecydowanie wykorzystają to na moją niekorzyść. Może właśnie mieli nadzieję, że Lorkin ją zabije. Może nawet zyskają dzięki temu pretekst do odczytania jego myśli lub czegoś jeszcze gorszego. Kiedy zostanie oficjalnie uznany za przestępcę, będą mogli z nim zrobić, co im się podoba. Im dłużej się nad tym zastanawiał, tym bardziej był przekonany, że taki właśnie był ich zamiar. Dlaczego w innym razie mieliby ją co noc zamykać z nim w celi? Gdyby codziennie ją leczył, szybko zużyłby moc, którą przekazała mu Tywara. Ale to nie mógłby być ich jedyny cel. Było całe mnóstwo innych sposobów na pozbawienie go sił, gdyby tego właśnie chcieli. Gdyby zamierzali jedynie złamać jego postanowienie, torturując innych, po co zostawiliby kobietę w tej samej celi? Mogliby przecież zamknąć ją gdzieś obok, poza jego zasięgiem, tak żeby patrzył na jej cierpienie, ale nie mógł jej pomóc. Nagle, na złość im wszystkim, pragnął ją zabić. Nie, wcale tego nie chcę, upomniał się szybko, wzdrygając się na myśl, że tak łatwo mógłby stać się mordercą. Zabij mnie, usłyszał ponownie. Po jego plecach przebiegł dreszcz. Czy mógłby zabić ją tak, żeby nie zostawić śladu? Gdyby rany, które zadał jej Asahaki, okazały się wystarczająco poważne, ale nie są. Sahakanin z pewnością o to zadbał. Sądząc jednak po jej oddechu, miała obrażenia w obrębie klatki piersiowej. Może pęknięte lub złamane żebro. Mógłbym je poruszyć, ale wtedy uzdrowicielska moc posłużyłaby do odebrania życia. A uzdrowiciele mieli leczyć, nie szkodzić. Cóż, to zawsze była skomplikowana kwestia. Otwarcie ciała w celu usunięcia guza to wyrządzanie krzywdy w celu wyleczenia. No i jeszcze ten spór dotyczący pomocy w konaniu. Poza tym matka używała mocy uzdrowiciela do obrony, by zabić kilku ichanich. Od strony dziewczyny dobiegł go odgłos lekkiego drapania i niechętnie odwrócił głowę, by ponownie na nią popatrzeć. Sięgała ręką w jego kierunku. Nie, poprawił się. Sięga w kierunku moich nóg. Wody, wysapała. Poczuł ulgę, gdy zdał sobie sprawę, że tym razem prosiła jedynie o coś do picia. Lorkin wstał. Zajmujący się jedzeniem niewolnik przyniósł posiłek. Lorkin próbował podzielić się nim z niewolnicą, ale nie chciała jeść. Sięgnął po dzban z wodą i zamarł, przypomniawszy sobie glify ostrzegające, że jedzenie nie jest bezpieczne. Ciekawe, jak bardzo niebezpieczne. Skulił się na samą myśl o tym, ale nie dawała mu spokoju. Jeśli dziewczyna wypije zatrutą wodę, może umrzeć, tak jak tego chce, i tylko Lorkin będzie wiedział, że to on się do tego przyczynił. Oczywiście poza zdrajcami, którzy zostawili ostrzeżenie. Po plecach Lorkina przebiegł dreszcz. Jeśli niewolnica jest zdrajczynią, może wiedzieć o ostrzeżeniach. Może wiedzieć, że woda ją zabije. Odwrócił się w jej stronę. Wpatrywała się w niego, a jej wzrok mówił: tak, uwolnij mnie. Jeśli była zdrajczynią, muszą wiedzieć, że tu jest. Czyżby zapewnili jej możliwość odebrania sobie życia? Ale czy woda ją zabije? Lorkin opuścił rękę. To Asahaki muszą zatruwać jego jedzenie. Ale przecież chyba nie próbują go zabić. Nie mieliby wówczas z niego żadnego pożytku. Najprawdopodobniej trucizna w wodzie miała mu zaszkodzić albo zmusić do zużycia mocy na uzdrawianie się. Mimo wszystko mogli sądzić, że im silniejsza trucizna, tym więcej Lorkin zużyje mocy. To mogła być dawka śmiertelna. Kobieta wydała z siebie cichy jęk i wyciągnęła zdrową rękę w kierunku dzbanka. Strażnik obserwował ich oboje. Zabij mnie, uwolnij mnie. Lorkin patrzył to na nią, to na wodę. Musiał podjąć decyzję. Żadna nie była właściwa. Bez względu na to, co postanowi, konsekwencje będą szokujące. Bez względu na to, co postanowi, nigdy już nie będzie tą samą osobą. Lilia przyznała Czeremu, Golowi i Eni, że powiedziała ciotce Sonei o tym, że mieszkają pod gildią. Widać było po niej, iż spodziewała się, że ich tym rozzłości. Co w zasadzie jest zabawne i sympatyczne, biorąc pod uwagę, że ona jest magiem, a my zwykłymi ludźmi, pomyślał Czery. Krążyła po pokoju, tłumacząc, że służąca za nią szła i wyjaśniając, jak doszło do ich rozmowy. Wyglądała na zaskoczoną, że nikt nie przejął się tą wiadomością. Lepiej, że wie o tym właśnie Jonna, a nie kto inny, powiedziała Eni. Właściwie może nam się to przydać. Nigdy mnie nie lubiła, powiedział Czery. Ale to było dawno, kiedy byłem dzieciakiem, a ona sądziła, że sprowadzam Sonę na złą drogę. Przez ostatnie 20 lat wiedziała, że od czasu do czasu zakradam się do pokoju Sonei, ale nikomu o tym nie powiedziała. Raczej można jej ufać. Skoro ufa jej Sonea, to chyba jest w porządku, zgodził się Gol. Twarz Lili rozjaśniła się w osobliwy sposób. Widywałeś się z Soneą przez 20 lat? Spytała Czerego. Wzruszył ramionami. Oczywiście. Nie sądzisz chyba, że jakaś zasada na temat kontaktów z przestępcami zabroniłaby jej rozmów ze starymi przyjaciółmi? Nie. Zresztą chyba ciebie również by to nie powstrzymało. Ciekawe, co powiedzieliby ludzie, gdyby się dowiedzieli. Na pewno byłby to skandal. Lilia uśmiechnęła się i usiadła obok Eni. W końcu dowiedzieliby się, dlaczego Sonea nigdy nie wyszła za mąż. Cherry zmarszczył brwi, gdy zdał sobie sprawę, że według Lili były to spotkania kochanków. Chwileczkę, to nie dlatego ją odwiedzałem. Gol się roześmiał, ale tak to zabrzmiało. Przez chwilę pomyślałem, że przede mną też udało ci się coś ukryć przez te wszystkie lata. Eni pogroziła Lili palcem. Mój ojciec był szczęśliwie żonaty przez ostatnie 20 lat, powiedziała z oburzeniem. Przez jej twarz przebiegł grymas. Przynajmniej w czasie drugiego małżeństwa. Ale wcześniej jednak był mężem mojej matki, nawet jeśli ich związek mało przypominał szczęśliwe małżeństwo. Przepraszam, nie miałam na myśli tego, że był niewierny, przeprosiła Lilia. Gol zachichotał porozumiewawczo. Cherry doszedł do wniosku, że pora zmienić temat. Zastanawiałem się, co powinniśmy dalej zrobić, powiedział. Wszyscy natychmiast spojrzeli na niego. Eni wyglądała na pełną entuzjazmu. Na twarzy Lilii malowała się ulga. Gol zaś zmrużył oczy, gotowy, by znaleźć luki w ewentualnych planach Cherry'ego. Wszystko stało się oczywiste, kiedy mniej skupiłem się na tym, że tu utknęliśmy, a bardziej na tym, że możemy tę sytuację obrócić na naszą korzyść. Na te słowa na twarzy Lilii pojawił się lekki niepokój. Jesteśmy tu bezpieczni. Nie dlatego, że Skellin nie wpadłby na to, że chroni nas gildia, ale dlatego, że za bardzo by ryzykował, gdyby postanowił się tu zjawić. Kontynuował Cherry. Założy, że skoro już tu siedzimy, to na pewno jesteśmy magicznie chronieni w jednym z budynków gildii. Gdyby się dowiedział, że jesteśmy w tunelach i że magowie nie wiedzą o naszej obecności, zakradłby się tu i zabił nas wszystkich. W dodatku pękałby z dumy, że magowie niczego nie zauważyli. Ale przecież magowie by zauważyli, zaznaczyła Eni. Lilia wie, że tu jesteśmy, więc by ich powstrzymała albo sprowadziła pomoc. Zgadza się, ale Skellin o tym nie wie, zauważył Cherry. Gol cicho mruknął. Nie, powiedział. Cherry odwrócił się do przyjaciela, rozbawiony tym oszczędnym w słowa sprzeciwem. Dlaczego nie? To ostatnie miejsce, w którym jesteśmy bezpieczni, powiedział Gol. Nie możemy ryzykować, że je stracimy. Mamy jeszcze jedną bezpieczną kryjówkę. Cherry wskazał palcem ku górze. Ochronę, z której według Skellina skorzystamy. Zatoczył ręką dookoła. Tutaj mamy ostatnią możliwość zwabienia go w pułapkę. Pułapkę, w której zginiesz, jeśli nam się to nie uda, powiedział Gol. Lilia go ochroni, powiedziała Eni, a w jej oczach pojawiły się iskierki na myśl o tym, że wreszcie zaczną działać. Lilia przytaknęła. I Kallen. Powiesz Kallenowi, prawda? Tak, odparł Cherry. Ale nie możemy zrzucić na Lilię całego ciężaru magicznej ochrony albo walki z dwoma dzikimi magami, jeśli Skellin zabierze ze sobą matkę. Eni ochoczo zatarła ręce. Jak go tu zwabimy? Gol żachnął się. To oczywiste. Twój ojciec zamierza go tu zwabić dzięki temu, czego Skellin pragnie najbardziej na świecie. Lilia zbladła. Czarnej magii? Nie, powiedział Gol. Skellin chce wiedzieć, że cały półświatek należy do niego. Jeśli się dowie, że Cherry żyje, zawsze będzie istniało niebezpieczeństwo, że Cherry będzie próbował odzyskać co swoje, z pomocą gildii. Skellin wiele zaryzykuje, żeby go zabić. Pełen entuzjazmu uśmiech zniknął z twarzy Eni. Patrywała się w Cherry'ego, szukając jakiejkolwiek oznaki, że żartował. Kiedy pokiwał głową, nachmurzyła się i skrzyżowała ręce. Gol ma rację. Zbyt wiele ryzykujemy. W takim razie co proponujesz? Co innego może skusić go na tyle, żeby zbliżył się do terenów gildii? Eni spojrzała na Lilię. Czarna magia. Nie będzie ryzykował próby porwania. Może być znacznie silniejsza od niego. Właściwie, żeby ten plan zadziałał, musi być pewny, że Lili tu nie ma. Mógłby uwierzyć, że Gildia nie wie o mojej obecności, ale nie uwierzy już tak łatwo, że Lilia nie wie. Będzie musiał zobaczyć ją gdzie indziej, zanim zacznie szukać mnie. Ale będziecie tu potrzebowali maga, zauważyła Lilia. Inaczej nie dacie mu rady i zabije was wszystkich. Przytaknął. Zgadza się. Jest jeszcze Kallen. Powiedz mu, że mamy zamiar zwabić Skellina w pułapkę i zapytaj, jak mamy się z nim skontaktować, gdy będziemy gotowi. Oczywiście nie mów, gdzie zastawimy pułapkę. Mam wrażenie, że stwierdziłby, że ważniejsze od schwytania Skellina byłoby nie wpuszczanie innych magów do tych korytarzy. Lilia przytaknęła. Eni pokręciła głową. Nie podoba mi się to, powiedziała. Cherry skrzyżował ręce. Dlaczego? Ja... Odwróciła się i zasępiła. Nagle wstała, chwyciła lampę i wypadła z pokoju. Na chwilę zapadła cisza. Lilia popatrzyła na Cherry'ego i Gola, po czym ruszyła za przyjaciółką. Cherry wpatrywał się w puste drzwi. Serce ścisnęło mu się w piersi, wywołując uczucie bolesnej przyjemności. Nie chciał ryzykować czyjegoś życia. Swojego z pewnością też nie, ale nie mogą tu zostać na zawsze. Przypomniał sobie tę gniewną, buntowniczą, młodą kobietę, z którą próbował utrzymać kontakt po tym, jak musiała rozstać się z matką. Eni go nienawidziła, a przynajmniej tak się zachowywała. Świadomość, że udało mu się ją do siebie przekonać, dawała gorzką satysfakcję. Ceną za to było jej bezpieczeństwo. Z drugiej jednak strony zagrażał jej sam fakt ich pokrewieństwa, szczególnie gdy półświatkiem rządził dziki mak, który nienawidził Cherry'ego. Przynajmniej raz zgadzam się z twoją córką, rzekł Gol niskim głosem. To zbyt niebezpieczne. Zobaczymy, co powie Kallen, odparł Cherry. Po kilku krokach Eni zwolniła, by Lilia mogła ją dogonić, ale nie zatrzymała się. Wszystko w porządku? Spytała Lilia. Eni pokręciła głową. Nie, tak, ja muszę pomyśleć. Ton jej głosu sugerował, że nie ma ochoty na rozmowę, więc Lilia milczała. Zaczerpnęła mocy i stworzyła kulę światła. Eni zaś bez słów przygasiła lampę, by oszczędzać oliwę. Nie odeszły daleko. Po kilkuset krokach Eni zaczęła iść w określonym kierunku i wkrótce okazało się, że prowadzi Lilię do pokojów bliżej uniwersytetu, który niedawno odkryła. Wybrała jeden z nich, po czym z braku krzeseł usiadła na podłodze i oparła się o ścianę. Lilia usiadła obok, poruszając przy tym zakurzoną, złamaną płytę. Oczyściła powierzchnię, odsłaniając wytłoczony od spodu symbol gildii. Nie jest bardzo stara. Ciekawe, skąd się tu wzięła? Nie powinnam się przejmować, powiedziała Eni. Lilia odwróciła się w jej stronę. Oczywiście, że powinnaś. To twój ojciec. Eni wykrzywiła usta w gorzkim uśmiechu. Niezbyt go to obchodziło. Przez większą część mojego życia mnie ignorował. Zainteresował się mną dopiero, gdy zamordowano jego nową rodzinę. Lilia nie odpowiedziała, gdyż nie za bardzo wiedziała, co powiedzieć. Jestem trochę niesprawiedliwa, dodała Eni cichszym i spokojniejszym tonem. Matka go zostawiła. Powiedziała, że nie jest bezpiecznie być żoną złodzieja i że nie jest w stanie ciągle się ukrywać. Nie należy zmuszać dwójki ludzi, żeby byli razem, skoro tego nie chcą. Jak to się stało, że Cherry znów się ożenił? Spytała Lilia. Rozwodu mógł udzielać tylko sam król. Nie wyobrażała sobie, jak złodziej miałby poprosić króla o unieważnienie małżeństwa. Eni wzruszyła ramionami. Po prostu. Ale to... bigamia? Eni spojrzała na Lilię i wzruszyła ramionami. Niezupełnie. Nikogo w półświatku nie stać na legalne małżeństwo. Cherry'ego pewnie było stać, ale po co przestrzegać jednego z królewskich praw, skoro łamie się pozostałe? Mamy swoje sposoby na zawarcie małżeństwa i na jego rozwiązanie. Lilia pokręciła głową z niedowierzaniem. To całkiem inny świat, wzruszyła ramionami. Ale to samo mogłabym powiedzieć o rodzinie, w której moi rodzice byli służącymi. Może i byliśmy częścią ich świata, ale do niego nie należeliśmy. Fajnie byłoby być tak bogatym i móc rozkazywać ludziom, ale czasem takie osoby mają jeszcze mniejsze prawo do decydowania o własnym życiu niż my. Nie mogą decydować, kogo poślubią i muszą prosić króla o rozwód i mieć nadzieję, że go udzieli. Może to dlatego Sonea nigdy nie wyszła za mąż. Nie pochodzi z domów, więc rodzina nie decyduje, kogo ma poślubić. Jeśli jednak chciałaby wziąć ślub, to musiałaby to zrobić legalnie. A gdyby chciała unieważnić małżeństwo, wszystko zależałoby od króla. Lilia zachichotała. Ciężko sobie wyobrazić, że jakiś mężczyzna mógłby jej mówić, co ma robić. Eni uśmiechnęła się szeroko. To prawda. Pewnie byłoby na odwrót. Kiedy jednak ich oczy się spotkały, znów spoważniała. Odwróciła się i westchnęła. On prosi się o śmierć. W końcu wpuszcza mnie do swojego świata, a teraz go stracę. Tylko jeśli coś się nie uda, a już my dopilnujemy, żeby tak się nie stało. Eni spojrzała na nią z wyrzutem. Uważasz, że on ma rację? Nie, Lilia pokręciła głową. Ale podejrzewam, że nie mamy wiele do powiedzenia. Eni skrzywiła się, po czym na jej twarzy pojawiło się zamyślenie. Mogłabyś mu powiedzieć, że Kallen nie chce tego zrobić. Odłożylibyśmy wszystko na później. Lilia pokiwała głową. Mogłabym. Ale wtedy może próbować bez Kallena. Przypomniała sobie słowa Czerego. Ciągle jednak mi się wydaje, że ma rację co do jednego. Skellin domyśli się, że jesteście tu wszyscy. Bo gdzie indziej byście się podziali? Pewnie wie, że są tu tunele. To żaden sekret w gildii, więc poza nią pewnie też. W końcu przyjdzie sprawdzić. A kiedy to zrobi, znajdzie was tutaj. A jeśli ja będę akurat miała zajęcia, nie będę w stanie go powstrzymać i zabiję was wszystkich. Eni odwróciła się i popatrzyła na Lilię z niepokojem. A może bezpieczeństwo może nam zapewnić tylko gildia? Kontynuowała Lilia. Wiem, że nie podoba wam się ten pomysł, ale jeśli pułapka Czerego się nie uda, to i tak do tego dojdzie. Podejrzewam, że magom też się to nie spodoba. Będą jednak bardziej skłonni was chronić, jeśli będą mieli dowody, że Skellin rzeczywiście był w tunelach pod gildią. Eni jęknęła i potarła twarz dłońmi. To ma sens i wcale mi się to nie podoba. Mi też nie, przyznała Lilia. Ale wiem, że nie mogę zapewnić wam takiej ochrony, jakiej potrzebujecie. Przede wszystkim dlatego, że rzadko u was bywam, a poza tym nie wiem, jaką mocą dysponuje Skellin. Jeśli pojawi się tu z Lorandrą, wątpię, czy będę w stanie ochronić siebie, a co dopiero was. A nawet jeśli tego nie zrobi, to jak dacie mi znać, że potrzebujecie pomocy? Co jeśli nie zdążę? Skorzystamy z wyjścia awaryjnego. A co jeśli się wam nie uda? A nawet jeśli, to wyjdziecie na teren gildii. Jeżeli będzie za wami szedł, to i tak będziecie potrzebowali pomocy magów. Lilia westchnęła i czuła, jak wzbiera w niej frustracja i niepokój ostatnich tygodni. Tu nie jest bezpiecznie, a moglibyście mieć więcej wygód. Poza tym tak ciężko jest dostarczać wam jedzenie i brakuje mi ciebie. Ostatnie wyznanie zakończyło potok słów, który z siebie wyrzuciła. Czuła, że się rumieni i z zakłopotaniem spojrzała na Eni. Na twarzy dziewczyny malowało się dziwne zaskoczenie. To znaczy, brakuje mi czasu, który spędzamy tylko we dwie. Może to trochę samolubne, zaczęła. Ja, ale nie dała rady przeprosić, bo Eni pochyliła się w jej kierunku, ujęła ją za brodę i pocałowała. Mi też ciebie brakuje, powiedziała cicho, ale stanowczo. A potem objęła Lilię. Przez chwilę po prostu siedziały wtulone w siebie, ciesząc się fizycznym ciepłem i bliskością. Po stanowczo zbyt krótkiej chwili Eni westchnęła i odsunęła się. Czery będzie się zastanawiał, co się z nami dzieje, mruknęła. Wstała i wyciągnęła rękę do Lilii. Pomogła jej wstać i jednocześnie przyciągnęła ją do siebie i ponownie pocałowała. Tym razem pocałunek trwał i trwał, zupełnie jakby zapomniała, co przed chwilą powiedziała. Odgłos kroków, a po nim nagły wdech, sprowadziły Lilię na ziemię. Odskoczyły od siebie i pospiesznie odwróciły się w stronę drzwi. Eni przyjęła postawę do walki. Lilia zaczerpnęła mocy i postawiła osłonę, po czym zauważyła, że to tylko Czery, który właśnie stanął w drzwiach. Zamarł z zaskoczenia. Eni zakleła, a na twarzy Czerego odmalowało się zakłopotanie, zmieszane z rozbawieniem. Nie chciałem przeszkadzać, powiedział, robiąc krok w tył. Wróćcie, kiedy będziecie gotowe. Po czym z trudem ukrywając uśmiech, odwrócił się i pośpiesznie wyszedł. Eni jęknęła, zakrywając twarz dłońmi. Lilia położyła rękę na ramieniu przyjaciółki w wyrazie współczucia. Nie chciałabym, żeby mój ojciec nakrył mnie na całowaniu innej kobiety. Kiedy ramiona Eni zadygotały i dziewczyna zaczęła wydawać z siebie zdławione odgłosy, serce ścisnęło się Lilii w piersi. Wtedy jej przyjaciółka położyła dłoń na ustach, a Lilia zorientowała się, że Eni się śmieje. Cóż, powiedziała Lilia i zaczekała, aż Eni przestanie się śmiać. Tego się nie spodziewałam. Eni pokręciła głową. Domyślam się. Wzięła kilka głębokich wdechów i parsknęła tylko raz. Od miesięcy zastanawiałam się, jak mu o tym powiedzieć. Już nie muszę. Chciałaś mu o nas powiedzieć? Oczywiście. Ale nie będzie zły? Nie, najwyżej lekko skonsternowany. Nie mówiłam ci, gdzie się urodził i dorastał? Lilia pokręciła głową. Prawdę mówiąc, to on powinien opowiedzieć ci tę historię. A właściwie wiele historii. To było miejsce, gdzie spotyka się ludzi o najróżniejszych upodobaniach i poglądach. Eni wzięła Lilię za rękę. Chodź, naprawdę powinnyśmy wracać. Będzie się martwił, że jesteśmy zbyt rozgniewane albo zakłopotane, żeby wrócić. A chcę mieć pewność, że plan tego wariata nie ma żadnych głupich wad.